Dzień dobry Państwu. Oto kolejny odcinek audycji pod tytułem Nie taka sztuka straszna, jak ją malują. Przed mikrofonem Tomasz Woźniak, jestem grafikiem i wykładowcą, a przy drugim mikrofonie Stanisław Kroszczyński, malarz, grafik i
sympatyk sztuki.
Można tak powiedzieć, tak. Sympatyk sztuki. Czy z sympatią odnosisz się do tego, co się dzieje w Muzeum Narodowym? Mam tu na myśli wystawę...
Tak, bo tam się dużo różnych rzeczy dzieje.
Pabla Picassa, która otwarta została niedawno i powisi mniej więcej do połowy stycznia. Ci z Państwa, którzy mają ochotę się wybrać do Warszawy, będą mieli okazję, bo ta wystawa no, przez parę ładnych miesięcy jeszcze tam...
Będzie do oglądania. Więc czy odnoszę się z sympatią? Odnoszę się z...
Dlaczego pytam? Bo jeszcze jakie kryterium przyjąłem do obdarzenia tej wystawy sympatią lub nie? Chodzi o to, że na tej wystawie nie zobaczymy ani jednego obrazu olejnego. Natomiast zobaczymy litografię, tam będą też ilustracje, tam będzie ceramika. Z tym, że nie są to rzeczy, nie są to artefakty, które u Picassa mnie najbardziej interesują, dlatego że ja na przykład interesuję się jego okresem różowym, okresem niebieskim, natomiast to, co on robi na talerzykach, no to jest albo uśmiechnięta buźka, która jest utworzona z trzech, czterech machnięć pędzlem, albo dwa uderzenia pędzla, które tworzą gołąbka, trzecie uderzenie to jest gałązka oliwna, którą trzyma w dzióbku. Nie interesuje mnie coś takiego. To jest dekoratorstwo. Ja nie chciałbym, żeby ktokolwiek z Państwa pomyślał sobie, że ja mam coś przeciwko tego rodzaju twórczości, albo że nie lubię ceramiki. Nie, tylko że wolałbym obejrzeć w oryginale na przykład okres błękitny. Tak? Jak on to malował, jak pociągnął pędzlem, jak to wygląda z bliska, jaka jest faktura, jakie są rzeczywiście kolory, na ile reprodukcje przekłamują, jak duży jest ten obraz.
No to tak, to polecam Paryż, Nowy Jork, Petersburg. W Warszawie tego nie ma, natomiast zwróć uwagę, że znaczna część tej wystawy to są artefakty z kolekcji Muzeum Narodowego. Właśnie te talerze.
No właśnie, bo w latach 80. ubiegłego wieku jakoś tak pamiętam, że byłem w Muzeum Narodowym na wystawie Picassa i tam były skorupy, absolutnie dla mnie wtedy mało atrakcyjne. Znaczy dla mnie już wtedy były mało atrakcyjne, no bo to była komuna i miało się wrażenie, miało się nadzieję, że oto otrzemy się o ten wielki świat, że obejrzymy wreszcie coś wartościowego na wystawie w naszym kraju. Podczas trwania poprzedniego ustroju Polska była dosyć mocno izolowana. To przypomnę tym ludziom, którzy nie mieli tego szczęścia lub nieszczęścia życia w PRL-u. Także wystawa zachodniego i to tak uznanego artysty jak Picasso, no wtedy to była sensacja. To już, dzisiaj to już nie jest aż tak wielkie wydarzenie artystyczne. Niemniej jednak skorupy są te same.
Pytałeś mnie na początku, czy odnoszę się z sympatią. No i tu z przykrością muszę się z tobą zgodzić, że rzeczywiście z sympatią odniósłbym się do wielkiej przekrojowej wystawy malarstwa, gdzie zapewne znalazłyby miejsce przykłady jego grafiki, litografii, chyba innych technik. Też używał jego właśnie ceramiki, może rzeźby, której też tknął się nieco. No, a tak, no, to odnoszę się z sympatią, ale taką umiarkowaną. No bo rzeczywiście pewnie wolałbym malarstwo. Natomiast zainteresowało mnie co innego, co powiedziałeś również. Mianowicie chciałeś oglądać jego obrazy z błękitnego okresu na przykład.
Tak.
Można jeszcze cofnąć się, prawda? Kiedy jeszcze był studentem takim, kiedy był początkującym malarzem, był wybitnym, bardzo obiecującym realistą. No i co? I to jego malarstwo się degenerowało, prawda? Potem w ten błękitny okres to już tak od realizmu odszedł. Te późniejsze. Potem nagle powstał straszny, jakiś taki chaotyczny, potrzaskany kubizm razem z Georges'em Braque. No i co? I to znaczy, że tak naprawdę to jego malarstwo No, chyliło się ku upadkowi. Co ciekawe, właśnie ten
upadek. Ty tak twierdzisz, że chyliło się ku upadkowi?
Nie, no zabawne. Nie twierdzę tak, tylko z pełną fascynacją jakby obserwuję to, że Picasso stał się ikoną popkultury. Właśnie przez to, co wszyscy inni uznaliby za upadek, wszyscy inni tradycyjni.
On był takim, można powiedzieć, Beatlesem w sztuce.
Mm-hmm. No właśnie.
I czegokolwiek się tknął, no to w sumie to było dosyć mocno wyeksploatowane przez niego. I stawało się, tak jak na przykład kubizm, nowym prądem, nowym nurtem w sztuce.
No, który szybko przeminął.
No bo generalnie rzecz biorąc, łatwo wyeksploatować taki kierunek sztuce jak kubizm. Nawet dla mnie wizualnie on był dosyć mało atrakcyjny. W ogóle mi się wydaje, że był na tyle mało atrakcyjny dla oka oglądającego, że wcale mnie nie dziwi to, że tak szybko przeminął. Tutaj, mimo tego, że mija kolejna minuta naszego programu, to chciałbym zwrócić uwagę na to, że przedmiotem naszych dzisiejszych rozważań są właśnie te wzloty i upadki artystów, różnych artystów. I tutaj można byłoby powiedzieć, że Picasso jest jednym z niewielu artystów, który w zasadzie nie miał upadków. Że generalnie rzecz biorąc, jeżeli cokolwiek mu się znudziło, to on to rzucał w cholerę, mówiąc kolokwialnie, zaczynał robić nowe rzeczy i rozwijając to, zaczynał tworzyć coś nowego, przełamywał bariery, tworzył, jak już wcześniej powiedziałem, nowe kierunki w sztuce. Oczywiście na początku, zawsze kiedy się obiera nową drogę, no to nie wychodzi wszystko tak, jakby się chciało, żeby wychodziło, to jest jasne. W związku z tym możesz powiedzieć, że miał słabsze okresy.
A nie, ja mogę powiedzieć, że Picasso był jednym wielkim upadkiem. To był upadek wielkiego malarza, realisty, a potem takiego troszeczkę poetyckiego realisty z tego okresu błękitnego i powiedzmy różowego, jeśli przyjmiemy taką systematykę. I z tego upadku wzniósł się może nie tyle malarz, co właśnie ta ikona popkultury, co właśnie ten Beatles, o którym mówisz.
No więc gdyby
skrzyżowanie
do końca
Johna Lennona i kogo tam jeszcze?
Karin Carpenter.
No, okej. Okay.
Uważam, że gdyby Picasso malował cały czas tak samo, to znaczy gdyby zatrzymał się na którymś etapie swojego rozwoju i malował swoje niebieskie obrazy do końca życia, to byłby zaszufladkowany jako jeden z postimpresjonistów. Tak. Albo gdyby był realistą do końca życia i ciągnął to, co mu tak świetnie wychodziło, jak był na studiach artystycznych w Madrycie, no to generalnie, żeby on pies z kolawą nogą by nie wiedział, kto to jest Picasso, prawda?
Mhm, oczywiście. No i właśnie to jest fascynujące, to jest jedna z ikonicznych takich postaci, że jeszcze raz użyję tego słowa, postaram się już więcej do niego nie wracać, które no, tak, niezwykłych losów, no on się stał pomnikiem za życia przecież. I niezwykle prawda. Bogatym człowiekiem przy okazji.
No tak jak na przykład Salvador Dali. Bo kiedy sięgam myślą do tego, co malował Salvador Dali, no to też mam wrażenie, że nie miał słabych okresów, że w zasadzie ja nie jestem w stanie określić, który obraz Salvadora Dali jest słabszy, a który lepszy. Mogę jedynie powiedzieć, który mi się mniej podoba, a który bardziej.
No, ale to natomiast jest co innego. To jest nasza subiektywna ocena, każdy ma do niej prawo. Natomiast no, czasami zdarzają się malarzom słabe dni. Każdy z nich jest człowiekiem. Zdarza się, że ma grypę, pokłóci się z żoną, ma kaca i wtedy maluje knoty.
Tylko, że Salvador Dali nie malował obrazu przez jeden dzień.
Oczywiście.
W związku z tym
jeżeli nawet miał te przykre, smutne dni, no to o ich po prostu nie widać. Natomiast u niego występują jednak te słabe strony. To są knoty, które po prostu on robił komercyjnie, grafiki takie, masówka.
O tym sobie porozmawiamy po króciutkiej przerwie. Wrócimy do twórczości Salvadora Dali.